Cieszę się, że możemy dalej ciągnąć temat, który ciągnę od jakiegoś czasu. Dla tych z was, którzy jesteście nie zawsze, jesteśmy w środku Dziejów Apostolskich i dzisiaj będzie 24 rozdział. I dla tych z was, którzy znacie Dzieje Apostolskie i pewnie większość zna dobrze, to jesteśmy w środku, pod koniec tej księgi, jesteśmy w środku trudnych rozdziałów, bym powiedział. Dzieje apostolskie są znane za te wcześniejsze rozdziały, kiedy cuda się dzieją, kiedy Duch Święty stąpi, kiedy jest ekspansja Kościoła, Paweł tam podróżuje, zakłada kościoły, czyni uczniami, Piotr też uczy się, że jest teraz nowe zadanie, żeby dotrzeć do pogań, więc jest to czas ekspansji, pomysłowości, kreatywności, prowadzenia Ducha Świętego i Boga. To nam się podoba. Natomiast druga połowa Dziejów Apostolskich, właściwie od 21 rozdziału, to wcześniej też byli zajścia różnego rodzaju w różnych miastach. Natomiast kiedy Paweł dotrze do Jerozolima, to wtedy zaczynają się ciężkie rozdziały. Byśmy oczekiwali, że teraz też cuda będą się dziać, mnóstwo ludzi będzie się nawracało, tak jak za przyjście Ducha Świętego, że Jeruzalem będzie przewrócony do góry nogami, a jednak, jak czytamy 21 rozdział do 26, dosyć spory kawałek tej księgi, czytamy zupełnie co innego, niespodziewanego. I może, jeżeli jesteśmy ciekawskimi czytelnikami, możemy się zastanowić, dlaczego. I chciałbym spróbować świecić trochę światło na te rozdziały, bo wiemy, że całe pismo jest pożyteczne dla naszej nauki, dla naszej poprawy, dla naszej korekty, dla nauki. Więc mam nadzieję, że da się też tych rozdziałów bardzo praktycznych, można powiedzieć nieduchowych trochę, niezwyciężonych rozdziałów. Wczoraj mieliśmy grupę biblijną, zachęcam, żeby uczestniczyć w grupach biblijnych i mieliśmy Psalm 34, Leszek nas bardzo dzielnie prowadził przez Psalm 34, drugi też. I tam między innymi wziąłem lekcję z tych psalmów, że Dawid, który jest autorem, jest pod presją ludzi dookoła, ludzi, którzy go krytykują, ludzie, którzy walczą przeciwko nim, ludzie, którzy oskarżają go, przypominają o grzechu. Wszystko, co by nie chciał, to ludzie robią, a jest tego full. Wrogów jest pełno, Dawid twierdzi. Ale on też twierdzi, że nie słucham ich. Słucham Ciebie, Boże. Trzymam tą sprawiedliwość Twoją w środku tłumu, który atakuje, który jest wrogiem. I można się zastanowić nad Pawłem i widzieć chyba w tych rozdziałach, że Paweł ma trochę podobne doświadczenie. Był, sam wybrał może 14 lat w Arabii, więc nie widać było, że tam miał jakąś wspólnotę, jakąś tam gronę doradców, przyjaciół, partnerów, zespół. Nie widzimy tego. Paweł zniknął na 14 lat. I teraz mamy sytuację, dochodzimy do tego dzisiaj, że Paweł jest uwięziony w Cezarei. I uwięziony na 2 lata. I właściwie jednym zdaniem to będzie opisane, jak przejdziemy za chwilę przez tekst, to zobaczymy, że właściwie jest to przy okazji. O, Paweł był uwięziony 2 lata. I znowu ciekawszy czytelnik może zadawać sobie pytanie, no Paweł już doświadczył to, że Bóg jest w stanie wysłać anioła i wypuścić go z więzienia. Zresztą on nie był jedyny w dziejach. A teraz na szczycie jego służby, pod koniec jego służby, kiedy niby może był najmądrzejszy wtedy kiedykolwiek, jak kiedykolwiek, w środku tego jest sadzony w więzieniu 2 lata. I nie czytamy nic na temat jego rozterek z Bogiem. Dlaczego tu jestem 2 lata? Dlaczego nie wyzwalasz? Dlaczego nie wysyłasz anioła? Tak jak wcześniej. Chciałbym, żeby było tak. Zrobiłeś to dla Piotra, nawet zrobiłeś dla mnie. Nie ma takiej dyskusji. Nie ma takiego tematu i Bóg nie odpowiada na niewątpliwie pragnienie serca Pawła w tych momentach. Dlaczego nie? Będziemy nad tym się zastanowić. Więc przeczytajmy pierwsze 9 wersetów. O, chciałem tylko na początku powiedzieć, żebyście pamiętali, że mamy tu za sobą Cezareja, gdzie Jeruzalem, jesteśmy teraz w Cezarei. Więc Paweł był w Jeruzalimie, jak pamiętamy z wcześniejszych rozdziałów. Tłumy potem się zbierali wokół niego. Była grupa 40, które przysięgali, że nie będą jeść, póki nie zabijają Pawła. Komendant, dowódca wojskowy, Claudius Lystrus, musi interweniować, żeby bronić go i bierze go do prywatnego pokoju, gdzie miałby spokój przed tłumem, który próbuje go zabić. I potem on wysyła Pawła, wiedząc, że już, czy słysząc od, jeżeli pamiętacie, syna, siostry Pawła, słyszy, że będzie atak na Pawła, jak tylko on wychodzi do wąskich ulic Jeruzalima, będzie atak i umrze. Więc zamiast tego, jak pamiętamy ostatnim razem w zeszłym tygodniu, Claudius Lystras wysyła setki żołnierzy razem z Pawłem do Cezarei. I Cezareja, jak może kojarzymy, jest portem wielkim. To było rzymskie centrum, więc tu znajdą gubernatora Felix. I o tym będzie mowa za chwilę, jeżeli uruchomimy to słusznie. Dobra, Witek.
Po pięciu. 2, 3, 4. Po 5 dniach przybył arcykapłan Ananiasz z kilkoma starszymi i retorem, niejakim Herkulosem. Oni to wnieśli przed namiestnika oskarżenie przeciwko Pawłowi. Kiedy go wezwano, Tertullos rozpoczął mowę oskarżycielską. Dzięki Tobie żyjemy w zupełnym pokoju. Dzięki Twojej przezorności polepsza się byt tego narodu. Zawsze i wszędzie przyjmujemy to dostojny Feliksie z wielką wdzięcznością. Aby Cię jednak dłużej nie zatrzymywać, proszę, abyś nas łaskawie posłuchał przez chwilę. Stwierdziliśmy, że człowiek ten jest przywódcą sekty Nazarejczyków. Szerzy zarazę i wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na świecie. Usiłował nawet zbezcześcić świątynię, więc ujęliśmy go. Lecz trybun Lizjasz przybiegł, wyrwał go przemocą z rąk naszych, rozkazując, aby jego oskarżyciele przyszli do ciebie. Posłuchawszy go, będziesz mógł sam od niego dowiedzieć się wszystkiego, o co go oskarżamy. Żydzi potwierdzili to, oświadczając, że sprawa tak się przedstawia.
Więc właściwie ten rozdział składa się z 3 części. To jest rozprawa między Feliksem, to będzie główna treść. I w pierwszych 9 wersetach, to co mamy tu, są te oskarżenia Żydów na Pawle. Potem w 2 części będzie odpowiedź Pawła. W 3 części będzie odpowiedź Feliksa, który jest rzymskim gubernatorem w tym rejonie w tym momencie. Więc mamy te trzy podziały tego rozdziału i wkrótce to spróbuję wyłonić parę obserwacji i może dodawać parę informacji do tych obserwacji, a potem na koniec, tak jak ostatnio, spróbuję wyciągać tego pięć praktycznych zastosowań, które możemy mieć. Trudniej jest nam mieć trzech praktycznych zastosowania, myślę, że z takiego rozdziału, ale myślę, że się da. Więc mamy tu te oskarżenia Żydów. Ananias, który był arcykapłanem w tamtych czasach, Ananias i Żydzi wybierają się za Pawłem do Cezarei i tam spotkają Feliksa, gubernatora, i właściwie teraz Paweł jest dany Feliksowi przez Klaudio Listra, żeby on miał rozprawę. I tu widzimy, jako obserwacje ciekawe w tych wersetach, widzimy, że Paweł wspomina, że było 12 dni od czasu, jak on wszedł do Jerozolimy, więc to się działo bardzo szybko. 7 dni, jak pamiętacie, to on miał przysięgę oczyszczania i potem 5 dni teraz jest w Cezarei, to mamy 12 dni w tym okresie, który jest opisany od 21 rozdziału i kończy się 26 rozdział. I mamy Ananiasa, który był bardzo anti jako arcykapłan. On zachęca Żydów do oburzenia. I on przyjedzie do Cezarei razem z Tertulusem. Tertulus prawdopodobnie był Grekiem, czy helenistycznym Żydem, i on był prawnikiem, więc on teraz dostaje to zadanie, żeby przedstawić Pawła i żeby oskarżać go tak, że Feliks go zabije. I Feliks jest znany z historii. On się urodził jako niewolnik. On został wyzwolony z powodu tego, że miał kontaktów w rodzinie imperium Cezara. I 48 rok jest wyznaczony do rządu w Samarii. I 52 on staje się gubernatorem całej Judei. On miał 3 żony. Trzecia żona to była dosyć sławna w historii, bo wnuczka Antoniego i Kleopatry. I ona ożeniła się z nim. Ona była już żoną kogoś innego, ale ożenił się z nim pod jego presją. Możemy tylko przypuszczać dlaczego, ale ona figuruje później w tym rozdziale, więc warto ją zanotować. I w 59 roku Feliks został wołany do Nerona w Rzymie i nie wiemy, co się stało z nim, ale prawdopodobnie można się przypuszczać, dlatego że akurat w tych czasach byli zamieszki w Cezarei Żydów i pogan. I jego zadanie było, żeby ustalić pokój, rzymski pokój, i nie było tego pokoju, więc myślę, że możemy zgadnąć, że Neron nie był zachwycony. Tertulen, idąc dalej w drugim, trzecim, czwartym wersetach, Tertulon słodzi to oskarżenia, twierdząc, że Feliks był człowiekiem, za którym już 10 lat Feliks był tam jako gubernator, więc trochę czasu miał, żeby coś ustawić, i właściwie Tertulon twierdzi, że to był długi okres reform i pokoju. I to nie, podobno nie było ten stan rzeczywisty. Natomiast Feliks był znany za okrucieństwa, za przemoc, za chciwość, to taką, za pychę. Takie było jego renomę w tych latach. I on był znany też z tego, że on zabijał ludzi, którzy buntowali się, więc niewątpliwie Ananias, a propos to jest takie samo imię jak Ananias, który był w Tarsie, dosyć powszechne imię podobno. Ananias i Tertulum liczą na to, że Feliks w szybki sposób załatwi sprawę z Pawłem, żeby mieć go z głowy i zabić go. Więc zobaczymy, taka była intencja. Zobaczymy, co Paweł na to.
Kiedy namiestnik dał znak, aby mówił, Paweł odpowiedział: wiem, że od wielu lat jesteś sędzią tego narodu, dlatego śmiało będę się bronił. Możesz się bowiem przekonać, że nie więcej jak 12 dni temu przybyłem do Jerozolimy, aby oddać pokłon Bogu. Nie spotkali mnie w świątyni ani rozprawiającego z kimkolwiek, ani wywołującego tłumne zbiegowisko, bądź w synagodze, bądź w mieście. Nie mogą oni dowieść tego, co mnie teraz oskarżają. To jednak wyznaję przed Tobą. Według drogi nazwanej przez nich sektą służę Bogu moich ojców, wierząc we wszystko, co napisane zostało w prawie i u proroków. Mam też w Bogu nadzieję, którą również oni mają, że nastąpi zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I sam usilnie się staram, aby mieć zawsze czyste sumienie wobec Boga i wobec ludzi. Po wielu latach przybyłem z jałmużnami i ofiarami do mego narodu. Wtedy spotkali mnie oczyszczonego w świątyni bez tłumu i zbiegowiska. Niektórzy Żydzi z Azji, oni powinni stanąć przed Tobą i wnieść skargę, jeśli mają coś przeciwko mnie. A ci tutaj niechże powiedzą, jakiego przestępstwa się dopatrzyli we mnie. Gdy stanąłem przed Sanhedrynem, chyba jedynie tego, że stojąc wśród nich, zawołałem głośno: sądzicie mnie dzisiaj z powodu wiary w zmartwychwstanie umarłych. Feliks odroczył ich sprawę, jednak znając dokładnie tę drogę. Rozpatrzę waszą sprawę, powiedział, gdy przybędzie tylny wizjerz.
No, czyli mamy tu odpowiedź Pawła, że Paweł był w Jerozolimie, był w świątyni, był w synagodze i tam nie spowodował żadnych zamieszek, nie zbezcześcił świątyni, chociaż Żydzi, jak pamiętacie, byli wściekli, dlatego że Grek, który był kontaktem Pawła, że był w środku świątyni, w wewnętrznych pomieszczeniach, Paweł tu twierdzi, że prawda wykazuje, że on nie robił, nie był winien. I raczej on poszedł w kierunku obrony tym, że on działał dla sprawy zmartwychwstania. Ciekawe, że on nie używa tu słowa Jezusa w jego obronie. Jak pamiętacie z wcześniejszych wypowiedzi w Dziejach Apostolskich, to był silny akcent na Jezusa. Ciekawe, że tu akcent jest prawo, są prorocy i jest zmartwychwstanie. Czyli Paweł, jakaś lekcja może z tego od razu, Paweł nawiązuje do zainteresowania, do tego, co ludzie byli w stanie znieść. Może teraz, w tym momencie, powiedzenie na temat Mesjasza, który przyszedł, nazywał się Jezusa, może to by było trochę więcej niż mogli znieść. Natomiast on wiedział, że faryseusze wierzyli w zmartwychwstaniu i Żydzi wierzyli w prawo i w prorokach. Więc tu bazuje swoją obronę na tym, że on raz nie spowodował żadnych zamieszek, nie atakował świątyni, a dwa, wręcz przeciwnie, on był, oczyszczał się 7 dni akurat. To było w tym czasie, z tego co rozumiem. Więc on przeszedł przez 7 dni procesu oczyszczania żydowskiego. To pokazuje jego serce. Broni prawo, broni proroków i optuje, lansuje, że on żyje dla zmartwychwstania. Więc mamy w tym momencie silną obronę i jak ostatnio popatrzyliśmy, to, że on optował, zapowiedział, że wierzy w zmartwychwstaniu, to było coś, co współgrało z wiarą faryzeuszów. Natomiast nie saducjuszami. O, tak, saducjuszami. Więc spowodował w tym momencie, jak ostatnio mówiliśmy, taki rozdział pomiędzy tymi dwoma grupami Żydów, który akcentował. I mamy tu też, ciekawe jest, nie tylko, że Jezus tu brakuje, ale też nie ma tu wzmianki o darze, który przywiózł do Jerozolima. Jeżeli pamiętacie, to jego główny cel, na pewno jeden z główniejszych, jak nie główny, to było, żeby zawieźć do Jerozolima pomoc materialną z kościołów, z Azji, żeby pomóc biednym w Jerozolimie. Ciekawe, że tak samo tu nie wspomina o tym, natomiast widać, że on w duchu swojej wypowiedzi próbuje podkreślić, że prawo, porządek religijny, że on to chroni, nie prowadzi żadnego buntu. No i to jest jego obrona. I co dalej? Co się działo? No, widzimy już pierwsza reakcja Feliksa, że słyszał o tym. Ciekawe, że Paweł jest nazwany Nazarejczyk. No, pewnie przypuszczam, że to było tylko określenie tych czasów. Ktoś z Nazaretu. Chociaż oczywiście Paweł sam nie był z Nazaretu, ale wiemy, kto był. Ale to było jedno określenie, które było używane w tych czasach dla Pawła. On sam wybiera słowo droga, więc to jest jego przynależność, jeżeli można to tak nazwać, przynajmniej identyfikuje się w taką ścieżką drogę. Więc tyle może na ten temat i idziemy dalej do ostatniego kawałka.
Setnikowi rozkazał strzec go, zastosować ulgi i nie przeszkadzać żadnemu z przyjaciół w oddawaniu mu usług. Po kilku dniach przybył Feliks ze swoją żoną Druzyllą, która była Żydówką. Posłał po Pawła i słuchał jego nauki o wierze Jezusa Chrystusa. Lecz kiedy Paweł mówił o sprawiedliwości i o wstrzemięźliwości i o przyszłym sądzie, Feliks przestraszony odpowiedział: teraz możesz odejść, gdy znajdę czas, wezwę cię znowu. Spodziewał się przy tym, że dostanie od Pawła pieniądze i dlatego częściej posyłał po niego i rozmawiał z nim. Po upływie 2 lat następcą Feliksa został Porcjusz Festus. Feliks jednak pozostawił Pawła w więzieniu, chcąc okazać Żydom życzliwość.
Więc mamy reakcję Feliksa do tej obrony Pawłowej, że on odroczy to o 2 lata. Twierdzą, że zna to, że to nie jest nic nowego dla niego, ale zaczyna się bać w pewnym momencie, kiedy Paweł zaczyna mówić o sprawiedliwości, o moralności, kiedy nie chodziło o politycznych, religijnych względów, tylko o życiu etycznym. Między innymi miał obok siebie żonę, która właściwie zostawiła swego męża, żeby stać się jego ciocią żonę. tak jak mówiłem wcześniej, więc Felix, który był poganinem, był niewolnikiem, dochodzi do władzy i okrutnie wykorzystuje tą władzę, natomiast z jakiegoś powodu tu nie stosuje takiej przemocy. Pomimo to, że Paweł dotyka bolesny punkt, on nie reaguje w ten sposób. I w 60 roku po jego odejściu w kierunku Rzymu mamy kolejnego gubernatora, który jest w następnym rozdziale, Festus. Ale 2 lata minęło od tej rozmowy Feliksa, ostatniej rozmowy, bo było ich więcej, od ostatniej rozmowy Feliksa z Drusylą, to 2 lata minęło, póki nie stał się nie przyszedł nowy gubernator i o tym następnym razem w rozdziale 25. I 2 lata. Co z tym zrobimy? No, zaraz przejdę do sugerowanych zastosowań, które możemy mieć. To pierwsze pytanie. Dlaczego 2 lata? Dlaczego Bóg nie interweniuje? No nie wiemy, ale może jeden chciał z mojej strony, by było tak, że Bóg wykorzystuje różne sytuacje, a jeżeli te sytuacje powodują cierpienie, koszt, oddanie Jego ludu, może to świadectwo jest tym większe. Paweł niewątpliwie nie miał w swoim kalendarzu życzeń, żeby być 2 lata uwięziony w Cezarei, czekając na odejście obecnego gubernatora na nowego. Natomiast miał 2 lata i nie wiemy, co robił w tych 2 latach. Nie sposób, żeby wiedzieć. Ale wiemy, że gdziekolwiek jesteśmy, w czymkolwiek jesteśmy, jest to okazja. 1 Piotr 3:15, żebyśmy wszyscy byli gotowi na to, żeby odpowiedzieć w danej sytuacji. I te sytuacje mogą być takie, te dramatyczne sytuacje, typu ukrzyżowanie, można też się zastanowić i zapytać, dlaczego Bóg nie miał lepszego pomysłu niż ukrzyżowanie swojego syna. Nie mógł nic innego wymyśleć, trochę mniej krwawego, mniejszą torturę. No mógł coś wymyśleć, ale wybrał to jako sposób, nie wiem, szokowanie, udowadnianie, motywowanie, że ludzie widzą świadectwo osoby, które aż tak wierzył, aż tak był gotowy służyć, jak Paweł. Żeby być wierny w bardzo trudnych warunkach. Mamy w takich momentach oddać Bogu chwałę i jeżeli oddajemy Bogu chwałę w takich momentach, to w tym momencie tym większa jest Jego chwała z powodu naszego świadectwa, tak myślę. Więc powinniśmy, myślę, nie widzieć tego jako przeszkoda. No, musiał przerwać prawdziwą służbę przez 2 lata. Może jego zaangażowanie, oddanie, wierność, świadectwo związane z tymi 2 latami, może to było mocniejsze dla nas i szczególnie dla tych, którzy to doświadczali. On był gotów na to. I on skupił się, jak będziemy wiedzieli, jak czytamy dalej pod koniec dziejów, on skupił się na 2 tematy omówienia. To jeden to było Jezus i drugi to Królestwo Boże. Że tym był zajęty. Pytanie, czy my jesteśmy tacy zajęci tymi 2 sprawami, jakkolwiek to oznacza. jak się przygotowałem, to myślałem, no, czy ja jestem znany? Czy ludzie wiedzą, Marek, to jest Jezus i Królestwo Boże? Czy moi znajomi niewierzący, czy oni w ten sposób mnie klasyfikują? Jezus i Królestwo Boże. I jeżeli nie, dlaczego nie? I jeżeli oni zadają pytanie odnośnie tego, co robię i tego, czego nie robię, czy mogę powiedzieć Jezus, Królestwo Boże? Czy omijam te tematy? Żeby nie brzmieć zbyt radykalne, zniechęcające, odpychające. Więc nie Jezus. Może Bóg ewentualnie, ale Jezus nie. Czy ludzie słyszą to od nas? Myślę, że możemy w oparciu o tym, co dalej jest w dziejach, stwierdzić, że te dwa lata Paweł używa dla rozmów na temat Jezusa i Królestwa Bożego i przyznaje się, że to są powody, dlaczego tu jest. Jestem tu, jak on twierdzi, z powodu moja nadzieja zmartwychwstania. To jest powód. Więc nie bójmy się nieplanowanych sytuacji, nawet trudnych sytuacji, bo mogą interweniować w nasze plany, ale mogą doprowadzić do większego świadectwa. Może dla wielu Ukraińców, którzy nie planowali być dwa lata w Polsce, czy gdzie indziej. Może dla nich to czas, żeby nie myśleć kategoriami, że to porażka, czy to miesza moje plany życiowe. Chciałem służyć Bogu, ale jestem tu. Chciałeś służyć Bogu, więc służ Bogu, jak jesteś tu. I podziękuj Bogu. I może przez to Bóg będzie miał większą chwałę, jeżeli tak zrobisz. To pierwsza lekcja, żeby zawsze być gotowy i być człowiekiem Jezusa i Królestwa Bożego. Nawet w nieplanowanych, nieprzyjemnych, trudnych sytuacjach. Druga lekcja. Kiedy mówimy prawdę, to o Jezusie i o Królestwie Bożym, jedni z nich, tak jak tu, piąty werset, będą nas uważać za ktoś, kto powoduje zamieszki, który zaciepia, jest trudny. Trochę takim, jak się zastanawiałem nad tym, trochę tego czuję, jeżeli chodzi o temat wojny, że jak wracam na zachód od podróży tam na front, ja jestem pełen tych wrażeń, natomiast ludzie tu nie są pełni tych wrażeń. Jest inny tryb życia. Jasno, że coś tam jest, ale tak naprawdę to ja się zajmuję pracą, szkołą, urlopem i tak dalej. To są moje zmartwienia, to są moje tematy rozmów. Natomiast jeżeli pojedziemy trochę dalej na następny kraju, tematy rozmów są zupełnie inne. Są takie, że mężczyzny boją się wychodzić z domu do pracy, bo mogą być wzięty do wojska. Totalnie inne, jak to się załatwia. To są tematy, żeby móc wychodzić na ulicę. Totalnie inna realia. I pytanie, i to jest niewygodne trochę. Ja się czuję niewygodny, żeby znowu mówić o wojnie. I ludzie tu mogą myśleć, a to przestań gadać o wojnie, to życie toczy się dalej. Tak, do czasu. Ale jak myślałem o tym, to jest podobnie z Jezusem. Ja mogę wspomnieć o Jezusie, o Bogu, o Królestwie Bożym, a tak naprawdę to jest niekomfortowo. Nie, to bez przesady, nie daj spokój. Ja jestem zajęty. Ja mam inne realia. Jezus, Królestwo Boże, nie dla mnie. Więc ten jako przekaziciel tej wiadomości, który może ma jedną nogą w jednym świecie, drugą nogę w drugim świecie, ciężko jest. I nie dziwmy się w tym momencie, że ludzie nie chcą słuchać. Bo to jest niewygodne. Trzecia lekcja, którą wyciągam, żeby oddać dobre za zło. Paweł nie spędzi dużo czasu krytykując drugą stronę, wykazując im błędy. Raz jak to zrobił, to musiał się przeprosić. Przeprosił się zaraz potem. On jest tu traktowany źle, on jest krytykowany, ludzie spiskują przeciwko niemu. Niesprawiedliwie, nie rozumiejąc jego intencji, całości sprawy. Ludzie nie mają pełnego rozumienia danej sytuacji, ale mówią jakby mieli, jakby widzieli. I musimy z tym się liczyć, że będą ludzie polityczni, którzy atakują, będą ludzie religijni, którzy atakują. Poza kościoła, w kościele, wszędzie znajdziemy ludzi, którzy punktują, oskarżają, mając cząstkę informacji. Nie mając materiału, żeby twierdzić. Ale twierdzą. I będziemy obiektami, przedmiotami takich ruchów, takich słów. I musimy z tym się liczyć. I jak patrzymy na te rozdziały, to mogą być ze strony religijnej, albo ze strony politycznej, albo z powodów finansowych. Różne będą powody, dlaczego ludzie nas atakują, krytykują, będą naszymi sędziami. Paweł tu jest osądzony przez wszelkie środowiska wokół niego, przynajmniej wszelkie, które są tu toczone, bo nie widać tu kościoła akurat w jego obronie, chociaż bardzo ciekawe jest, że jest w czasie tych dwóch latach dozwolono mu, żeby przyjaciele wstąpili do niego. Czwarta lekcja. Boże drogi są wyższe od naszych dróg. On wie lepiej. Będąc znowu na froncie z żołnierzami, oni nie wiedzą, co jest grane. Oni mają bardzo mały obszar rozumienia. Właściwie tam, gdzie oni są, tam, gdzie jest ich brygada. Co mają robić jutro? Nawet nie wiedzą dokładnie, dlaczego mają to robić, ale mają to robić. Mają być gotowe oddać życie, żeby osiągnąć ten jutrzejszy cel. I oni nie znają całości, nie wiedzą, jak całokształt wojny wygląda i gdzie jest ich miejsce w tym. Nie wiedzą. Oni muszą walczyć bez wody. Chociaż 30 kilometrów dalej można kupować wody na targach bez problemu. Oni ryzykują codziennie życie, natomiast wielu z ich znajomych, przyjaciół z kościoła też unikają wojny. Ludzie desertują z frontu. I pytanie, czy ja mam zostać? Czy ja mam walczyć? Oni jakby zostali na froncie i ludzie tam się zajmują swoim życiem. Nie tylko Zachód, ale Ukraina, zachodnia Ukraina. Większość ich narodu nie chce walczyć. Czy możemy to odnieść do duchowej walki? Nie wszyscy chcą walczyć. Nie wszyscy są ryzykować to, że będą skrytykowane przez innych. Łatwiej zostać z tyłu. Spokojnie. Bo jeżeli coś robisz, nie dosyć, że masz ataki ze strony szatańskich władz tej ziemi, ale masz ataki od innych też. Innych, którzy nie współgrają. Innych, którzy uciekają i zostawiają garstkę, który walczy. Czyli tak jest w Kościele przypadkiem czasami. Boże sposoby są wyższe niż nasze. Bóg pozwala tym ludziom, którzy są odważni, żeby pojechać na front, on pozwala im umrzeć. Wierzący też. On pozwala Pawłowi być 2 lata w więzieniu. Mógłby interweniować, ale nie zawsze to robi. Hebrajczyków 12:6. Kogo kocha, on trenuje, dyscyplinuje. A ludzie, którzy uciekają z frontu, mogą kupić 30 kilometrów dalej wodę na targu. Jest inna rzeczywistość, dużo przyjemniejsza, spokojniejsza, komfortowa. To żołnierze tam muszą się zdecydować. Natomiast my możemy mieć podobnie. Czy jesteśmy gotowi być na froncie duchowym i rezygnować z pewnymi wygodami, które są, jeżeli nie wybieramy takiej drogi. Paweł był zdecydowany i jest przykładem dla nas. I ostatnia, krótka lekcja, żeby wykorzystać ten czas, ten moment, kiedy mamy. Żeby nie myśleć, co będzie, kiedy. Paweł musiał się uczyć w ciągu tych 2 lat, żeby wykorzystać ten czas optymalnie. Łukasz, jego współpodróżnicy, to oni też, ciekawe, co oni robili w tych 2 latach, czekających na Pawła. Prawdopodobnie w tym czasie Paweł pisał listy, które zostali dla nas dzisiaj. Łukasz może napisał Ewangelię w tym czasie, może początki dziejów apostolskich, nie wiemy. Natomiast niewątpliwie to mamy ślady tego, że oni coś robili. Paweł ze wszystkimi swoimi podróżami miał czas, żeby napisać nie jeden list. Taki znaczący list, głęboka treść. Więc powinniśmy się zastanowić nad tym, jakikolwiek jest nasz stan. Może nie możemy wychodzić z domu. Może jesteśmy chorzy. Żeby wykorzystać ten czas czynnie, pozytywnie, nie narzekające, tylko z takim oddaniem, jak Paweł tu wykazuje przez te 2 lata. Więc wydaje mi się, że można patrzeć na Pawła tak, jak robiliśmy w ostatnich rozdziałach i uczyć się wiele rzeczy. Jeżeli jesteśmy gotowi, jeżeli mamy uszy otwarte i oczy też, aby tak było. Amen.